Tomasz nie śpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest Leszek Osieczko z Open Doors Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Z którym porozmawiamy po raz kolejny zresztą o Światowym Indeksie Prześladowań, czyli niechlubnym rankingu 50 krajów, w których chrześcijanie niemal każdego dnia narażeni są na prześladowania, właśnie różnego rodzaju represje, a nawet grozi im za wyznawaną wiarę śmierć. Zacznijmy od tego, że od 31 lat Open Doors przygotowuje Światowy Indeks Prześladowań. Za chwilę o tegorocznym zestawieniu, natomiast zacznijmy od tego, czemu służy to opracowanie i w jaki sposób ono powstaje.
Open Doors przede wszystkim jest organizacją chrześcijańską, która została założona przez brata Andrew ponad 50 lat temu z taką myślą, żeby przede wszystkim pomagać tym, których dzisiaj prawa, jeżeli chodzi o wolność wyznania i sumienia, są gwałcone, łamane. Natomiast w miarę upływu czasu i tego, jak organizacja się zmieniała, zorientowaliśmy się, że tak de facto dysponujemy jako tak naprawdę niewielka organizacja złożona z pasjonatów, bardzo skromnymi zasobami, natomiast potrzeb, które zaczęliśmy zauważać, jest zdecydowanie więcej. W związku z tym narodził się taki pomysł, którego celem była jakaś próba skwantyfikowania tego, co dzieje się dzisiaj, jeżeli chodzi o prawa chrześcijan albo prześladowania chrześcijan, tak żeby nadać poszczególnym krajom odpowiednie priorytety i w zależności od właśnie tych priorytetów alokować środki. Nie chcieliśmy tych środków alokować w te regiony, w których sytuacja była względnie dobra i nie wymagała bardzo często naszej interwencji. Natomiast rzeczywiście chcieliśmy skupić swoją uwagę w tych miejscach, w których istnienie Kościoła było zagrożone. I temu służył pomysł właśnie stworzenia indeksu, który był narzędziem czysto wewnętrznym, który służył tylko i wyłącznie temu, żebyśmy mogli sobie wewnętrznie odpowiedzieć na pytanie, w których dzisiaj państwach na kuli ziemskiej powinniśmy po prostu szczególnie zwracać uwagę i którym i Kościołowi, w którym kraju najbardziej dzisiaj ta pomoc jest potrzebna, a w których krajach możemy tą pomoc w jakiś sposób zminimalizować. Także to były początki Światowego Indeksu Prześladowań, natomiast w jakiś sposób w pewnym momencie przerodziło się to narzędzie w narzędzie, które zostało rozbudowane o jego strukturę statystyczną, ekspercką i zaczęło być już narzędziem open doors używanym do tego, żeby dzisiaj komunikować i władzom, i mediom, i osobom, które dzisiaj są zaangażowane w walkę o prawa, o sankcjonowanie praw każdego człowieka do wolności sumienia i wyznania, po to, żeby o te prawa najzwyczajniej się upominać, natomiast mieć też podstawę merytoryczną w tym.
A czy ta działalność jest bezpieczna? No bo jednak dotyczy to konkretnych badań, prowadzenia i gromadzenia informacji w miejscach, no, w których, tak jak powiedzieliśmy, wyznawanie chrześcijaństwa jest narażone na różnego rodzaju, no, czasem nieprzychylne, a czasem wręcz dramatyczne możliwe konsekwencje.
Ona nie jest bezpieczna, w związku z tym my jako organizacja musimy zadbać bardzo mocno o bezpieczeństwo naszych pracowników, dlatego że dużą częścią składową Światowego Indeksu Prześladowań przede wszystkim to są informacje, które bezpośrednio są do nas przesyłane przez naszych partnerów z poszczególnych krajów. To oni tak de facto ponoszą główny ciężar odpowiedzialności i ryzyko. Natomiast na przestrzeni tych praktycznie 60 lat udało nam się już tak bardzo mocno rozwinąć właśnie procedury bezpieczeństwa, dbając o to, żeby było możliwe zachowanie ich anonimowości i rozwijając odpowiednią też infrastrukturę informatyczną, która mam nadzieję, że jest prawidłowo przez nas zabezpieczana i nie grozi żadnym ryzykiem ujawnienia naszych partnerów w tych środowiskach, w których oni dzisiaj pracują. Natomiast to rzeczywiście jest to dla nas dzisiaj wyzwanie.
A jakie są w takim razie największe przejawy tych prześladowań na świecie? Bo też jest tak, że państwo przy okazji kolejnych indeksów też pokazujecie pewne trendy zauważalne, czy być może takie, które się zmieniają na przestrzeni poszczególnych prezentowanych indeksów, ale też w szerszym okresie. Co grozi chrześcijanom za wyznawaną wiarę dziś obecnie? Na podstawie tego najnowszego rankingu, najnowszego Światowego Indeksu Prześladowań.
Spróbuję odpowiedzieć na to możliwie najkrócej, jak się da, dlatego że rzeczywiście, jeżeli chodzi o Światowy Indeks Prześladowań, to w każdym roku staramy się wskazać na te trendy, które jakby wynikają z tego indeksu. Gdyby ktoś dzisiaj popatrzył na Światowy Indeks Prześladowań versus rok wcześniej, to rzeczywiście mógłby powiedzieć, że mamy do czynienia ze swego rodzaju stagnacją. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o wachlarz prześladowań skierowanych w stosunku do wyznawców Chrystusa, niezależnie od denominacji, bo to jest różne, jeżeli chodzi o kraj, jeżeli chodzi o silniki prześladowań, my to tak nazywamy, albo źródła na prześladowań, natomiast począwszy oczywiście od ryzyka zagrożenia życia, w których chrześcijanie ze względu na to, że wyznają wiarę chrześcijaństwa, są najzwyczajniej zabijani, kobiety bardzo często są gwałcone, są pozbawione prawa do chociażby dziedziczenia, są pozbawione prawa do wychowywania swoich dzieci, bardzo często są siłą zmuszane do opuszczenia swoich domostw. Rośnie nam lawinowo liczba przypadków, w których mamy do czynienia z wykorzystywaniem seksualnym kobiet, między innymi z gwałtami zbiorowymi. I tutaj niestety Indie są takim przykładem, albo Nigeria jest takim, to są przykłady krajów, w których sytuacja kobiet jest bardzo trudna. W związku z tym dzisiaj mówimy po prostu, jak gdyby zabieramy to prześladowanie w dwóch takich pojęciach, których celem jest zniszczenie wiary chrześcijańskiej, ale z użyciem przemocy z jednej strony, a z drugiej strony z użyciem zaplanowanych działań, których celem jest wyeliminowanie albo ograniczenie na tak silnie praw chrześcijan, albo skurczenie ich możliwości, chociażby na przykład do edukacji. Także siłą rzeczy oni będą szukać później nowych możliwości, chociażby na przykład poza granicami własnych państw. Natomiast jeżeli chodzi o te trendy, to rzeczywiście, jak gdyby bazując na wynikach Światowego Indeksu Prześladowań w 2024 roku, to co obserwujemy, to mamy dramatyczny wzrost przemocy na tle religijnym w obrębie krajów Afryki subsaharyjskiej. Z takim epicentrum oczywiście dzisiaj w Nigerii i tam mam wrażenie, że no, ta liczba przypadków, w których raportujemy zabójstwa ze względu na wiarę, cały czas rok do roku nam rośnie. Natomiast drugim takim elementem, który też zauważyliśmy, który bardzo silnie w tym indeksie wybrzmiał, to jest ogromny wzrost liczby ataków na kościoły i inne obiekty należące do chrześcijan. Co w tym kontekście oczywiście jakiejś zaplanowanej strategii być może łączyć się w jakąś całość i pokazuje chociażby to, że dzisiaj sposobem właśnie prześladowców walki z Kościołem jest przede wszystkim jak gdyby ich zastraszenie, a z drugiej strony pozbawienie ich tych miejsc, które służą sprawowaniu kultu religijnego. To kolejnym trendem, który też zauważyliśmy, no to jest bardzo dramatycznie pogarszająca się sytuacja w Indiach, rok do roku i tutaj no niestety nie mamy żadnych dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o ten kraj, dlatego że chociażby wzrost liczby ataków na same kościoły w Indiach no to był z 2000 bodajże 110, które odnotowaliśmy w roku 2023, do 14766, o ile dobrze pamiętam, w Światowym Indeksie Przeszlodowym w 2024 roku. Więc no to jest potężny wzrost i oczywiście sytuacja ta wynika z bardzo skomplikowanej sytuacji, która miała miejsce na przestrzeni tego okresu badawczego w stanie Manipur, w której doszło do pogromów chrześcijan. No i to kolejny trend, o którym myśmy alarmowali, ale on nie został chyba tak do końca usłyszany. No to mamy bardzo pogarszającą się sytuację wyznawców Chrystusa w Nikaragui i awans z 50. miejsca o 20 pozycji w najnowszym Światowym Indeksie Prześladowań tego kraju. I tutaj już mówimy nie tylko i wyłącznie o jakimś takim przypadkowych rzeczach, które być może się wydarzyły w Nikaragui, które skutkiem jest dzisiaj taka, a nie inna sytuacja Kościoła, ale mówimy o tym, że rzeczywiście narastającej wrogości rządu wobec Kościoła i już jawnej walce z przedstawicielami Kościoła, który do tej pory w Nikaragui naprawdę walczyli o prawa człowieka, chyba największym i najdobitniejszym przykładem chyba takiej walki w tym kraju o prawa człowieka i obrońcy swobód obywatelskich, to był biskup Alvarez Ronaldo, który został skazany w 2023 roku na bodajże prawie 26 lat pozbawienia wolności w zakładzie karnym nie cieszącym się dobrą opinią modela. W związku z tym to są chyba te najważniejsze trendy, które wynikają z tego Światowego Indeksu Prześladowań obecnie.
Dodałbym do tego pewne informacje, które też pokazują skalę zjawiska, o którym, jak powiedziałem, po raz kolejny rozmawiamy. 365 milionów chrześcijan jest prześladowanych na świecie. To są Państwa szacunki. No i rzeczywiście, jak się popatrzy na mapę, którą także można na Waszej stronie internetowej obejrzeć, to jest Afryka Północna czy Północna i Środkowa i Azja, w dużej mierze Azja Południowa. To są te miejsca, w których ta sytuacja jest bezwzględnie najtrudniejsza.
No i też nie należy zapominać o krajach Bliskiego Wschodu, czyli już mam wrażenie, że o dobrze nam i takim trochę oklepanym haśle dotyczącym tragicznej sytuacji Kościoła w Syrii, czy w Iraku, czy w krajach, które my też kwalifikujemy jako Bliski Wschód. Tak de facto to są kraje Afryki Północnej, mówimy tutaj oczywiście o Algierii, Libii, Egipcie, no to są te kraje, w których cały czas, no niestety ta sytuacja chrześcijan się tam pogarsza i jest bardzo napięta.
A kto stoi za prześladowaniami?
No tutaj musielibyśmy popatrzeć oczywiście, jak patrzymy na mapę, to nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że po prostu jest jakaś jedna siła prześladowań, która odpowiada za wszystkie prześladowania chrześcijan na całym świecie, tych 365 milionów. No chociażby, gdy popatrzymy na mapę i na numer 1, czyli Korea Północna, to mamy do czynienia po prostu dzisiaj ze źródłem, który tak naprawdę jest bardzo złożony. Moglibyśmy je opisać jako Kim Il-sungizm, ale z drugiej strony no to wiemy, że po prostu to są tym źródłem, no to jest idea po prostu radykalnego komunizmu, która zakłada walkę ze wszystkim, co dzisiaj będzie się łączyło z wolną myślą. Do tego niestety chrześcijaństwo bardzo często w głowie pana Kim Jong-ula jest postrzegane jako po prostu jakaś filozofia, rzecz, religia, która rozwinęła się po prostu szczególnie na Zachodzie albo w Ameryce. W związku z tym jest to powód, dla którego po prostu trzeba z tą wolną myślą walczyć i walczy się na każdy możliwy sposób. Poprzez rozpoczęcie edukacji komunistycznej, zasadzie wśród najmłodszych od już 5-6 roku życia, której celem jest oczywiście taka indoktrynacja zmuszająca wręcz dzieci do donoszenia na swoich rodziców, gdyby ci wykazywali jakieś formy odstępstwa od normy społecznej, skończywszy na obozach reedukacyjnych i wyrokach śmierci, chociażby za praktykowanie swojej wiary, czy lekturę Pisma Świętego.
No to bez wątpienia nie są łatwe warunki do życia i tym bardziej też do praktykowania religijnego dla, no właśnie, około 400 tysięcy ludzi w tym kraju, chociaż no też, co Państwo też w swoich raportach odnotowujecie, brak jest takich wiarygodnych, jednoznacznych statystyk, które pokazywałyby no właśnie skalę praktyk religijnych w tym kraju. No to co wiadomo, to zresztą prawda, takie też regulacje prawne, państwowe, zakazujące sprawowania praktyk religijnych, nawet prywatnie. No właśnie, jak to w takim razie wygląda? No bo jednak są osoby, które decydują się, które utożsamiają się z chrześcijaństwem. Czy jakakolwiek praktyka religijna jest tam w ogóle możliwa?
No przede wszystkim ona jest możliwa tylko i wyłącznie w obrębie naprawdę bardzo małych grup, które się uwiarygodniły i które mają bardzo długą tradycję. Natomiast ze względu na ten sposób indoktrynacji, który jest prowadzony przez system edukacyjny i aparat państwa, poprzez to, że w całym państwie w zasadzie funkcjonuje sieć agentów służb bezpieczeństwa, którzy monitorują to, co się dzieje, poprzez to, że w zasadzie w szkolnictwie i w miejscu pracy każdy Koreańczyk z północy musi tak de facto oddać cześć wielkiemu przywódcy. Jeżeli nie oddaje, no to jest oczywiście po prostu jakieś miejsce do tego, żeby móc w pewnym momencie takiego człowieka, z którym mamy problem, odesłać na kurs tak zwany reedukacyjny do obozu reedukacyjnego. Natomiast no, konsekwencje wtedy spadają na całą rodzinę. Natomiast ten kościół oczywiście nie funkcjonuje w takiej formule jak u nas, że mamy niedzielną mszę, mamy nabożeństwa chrześcijan, w których mniej lub bardziej chętnie uczestniczymy. Nawet rodzice nie mogą ze względu na jak gdyby tą presję stworzoną przez cały aparat państwowy przekazywać informacji o swojej wierze swoim najmłodszym. Dodatkowo oczywiście jak gdyby sama bieda, która dotyka wielu obywateli Korei Północnej. Kilkukrotnie mieliśmy do czynienia z klęską suszy. Spowodowało to, że nie tylko i wyłącznie presja jak gdyby wynikająca z niechęci do chrześcijan, ale presja też ekonomiczna bardzo często zmusza Koreańczyków do tego, żeby migrowali, szukali po prostu też lepszych możliwości dla siebie, najczęściej udając się do Chin. I tam niestety też mamy miejsce z taką sytuacją, ponieważ gdy oni uciekają z Korei Północnej, robią to kompletnie po prostu pod nielegalnie, pod przykryciem mocy. Są niechcianą częścią tkanki społecznej również w Chinach i tam bardzo często na przykład kobiety trafiają, stają się niewolnicami seksualnymi, albo najzwyczajniej pracownikami, którzy są wykorzystywani i pracują za głodowe pensje. W związku z tym na przykład nasze zaangażowanie bardzo często polega na tym, że prowadzimy tak zwane domy schronienia dla uciekinierów z Korei Północnej, których mogą rzeczywiście czuć się bezpiecznie i których ktoś otoczy ich opieką i dostarczy wszystko, co jest im potrzebne do tego, żeby oni po prostu mogli wytknąć, będąc również w nowym środowisku. Natomiast teraz najnowszym chociażby Światowym Indeksie Prześladowań piszemy o tym, co dzieje się mniej więcej dzisiaj w Chinach, dlatego że w Chinach też mamy do czynienia z walką z Kościołem. Natomiast Chiny w porozumieniu z Koreą Północną obiecały, że będą odsyłać wszystkich uchodźców z powrotem do Korei Północnej. Ich los później najczęściej jest nieznany.
Bez wątpienia trudna sytuacja chrześcijan w Korei Północnej, o czym także będziemy jeszcze dziś rozmawiać w Studiu Wschodnim. Naszym gościem jest, przypomnę, Leszek Osieczko, Soapendor z Polska. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.